Podcast Polskiego Radia.
Prawo co do zasady nie pozwala wybierać płci, tak samo jak nie pozwala sobie wybierać koloru oczu, koloru włosów itd., itd., przynajmniej nie w Polsce. W kontekście in vitro tam jest jeszcze większe tabu, tak? No a przecież wiele tych ciąż nie jest donoszonych, a tak samo po poronieniu z in vitro przysługują te same prawa, na przykład w pracy, dodatkowy urlop macierzyński, zasiłek pogrzebowy, w ogóle możliwość pochówku, tak? To są wszystko prawa, które też będą przysługiwały po ciąży poronionej z in vitro. Nie da się na przykład w testamencie zapisać kwestii zarodka. Tego prawo nie przewiduje i w przypadku śmierci, z racji tego, że my nie jesteśmy w stanie uzyskać tej zgody ponownej na wykorzystanie zarodka, taki zarodek będzie zamrożony, nie będzie go można wykorzystać, nie będzie go można przekazać innej parze. On po prostu będzie zamrożony.
N97. Niepłodność bez tabu. Zaprasza Karina Terconi.
Dzień dobry, witam Was w podcaście N97, niepłodność bez tabu. Niepłodność bywa skomplikowana, trudna, spotykamy się z całą masą trudnych terminów, zagadnień, które nie do końca rozumiemy. Czasami potrzebujemy osoby, która nam te terminy wyjaśni, a czasami jest tak, że w ogóle nie chcemy się tym zajmować i wtedy potrzebujemy osoby, która różne decyzje podejmie za nas, pod warunkiem, że mamy do niej zaufanie. Tą osobą bardzo często jest nasz lekarz, ale procedura in vitro, niepłodność to też różne terminy prawne, różne trudne sytuacje, które być może w tym danym momencie nas nie dotyczą, ale z myślą o przyszłości warto wiedzieć, jak się zachować, jakie podjąć kroki, jakie podjąć decyzje. Dlatego dzisiaj z nami w studiu Marzena Pilarz-Herzyk, prawniczka, autorka bloga Mama Prawniczka i potrójna mama. Dzień dobry,
cześć. Dzień dobry, tak.
To pierwsze pytanie będzie pytaniem takim, które dotyczy chyba wszystkich moich hejterów i bardzo często właśnie padają zarzuty pod tym kierunkiem, a mianowicie, czy w in vitro można wybierać płeć?
Nie. I mogłybyśmy tak skończyć. Rzeczywiście prawo co do zasady nie pozwala wybierać płci, tak samo jak nie pozwala sobie wybierać koloru oczu, koloru włosów i tak dalej, przynajmniej nie w Polsce. Są wyjątki, bo można zarodki badać pod kątem chorób genetycznych. To jest jakby dopuszczone. Jeżeli pojawiłaby się choroba, która jest rzeczywiście uwarunkowana genetycznie na daną płeć, co się czasami zdarza, to w takim wypadku rzeczywiście rodzice są o tym informowani i mają prawo podjąć decyzję, że w takim razie, jeżeli jakaś choroba jest predysponowana na jedną płeć, to wybierają drugą płeć. Ale to jest jedyna sytuacja, w której w Polsce prawo na to pozwala. Natomiast jest już taka turystyka in vitro, bo są kraje, gdzie można wybrać sobie płeć, można na podstawie badań, jeżeli są w stanie ustalić na przykład kolor oczu i tym podobne, to też można takie wskazówki, takie informacje wybierać i rzeczywiście wybrać sobie takie dziecko idealne, tak, z perspektywy rodziców, jakie chcą mieć. Natomiast w Polsce nie. W Polsce tylko ewentualnie te badania genetyczne do tego uprawniają, w innych sytuacjach nie.
Drugi temat, który zawsze jest jakąś taką płaszczyzną do gorących dyskusji, to co się dzieje z nadwyżką zarodków, gdy para uzyska nie jeden, a kilka w procedurze?
Te niewykorzystane zarodki są zamrażane i przez 20 lat one mają czekać na decyzję ewentualnie tej pary, bo można się zdecydować wcześniej na to, że my taki zarodek przekażemy innej parze, tak? No są też takie sytuacje, nawet w in vitro, że nie da się uzyskać zdrowego zarodka jakiejś pary i one kolokwialnie mówiąc mogą adoptować zarodka, chociaż w kodeksie rodzinnym na razie nie mamy czegoś takiego jak adopcja zarodka, jest to stricte procedura medyczna podlegająca prawu medycznemu, ale rzeczywiście można się zdecydować na przekazanie tych zarodków. Jeśli takiej decyzji nie podejmiemy, to po 20 latach one są albo zamrażane, albo przekazywane na cele badawcze. Rzeczywiście o takich celach badawczych też można zdecydować wcześniej. Jeżeli już wiemy, że nie będziemy chcieć wykorzystywać zarodków, to można je przekazać wcześniej. Natomiast to, do czego jakby dążymy w tym pytaniu i jaki tam zarzut za tym zawsze stoi, nie wolno w Polsce niszczyć zarodków, tak, nie wolno ich wyrzucać, rozmrażać po to, żeby się zniszczyły. Tego robić nie wolno, więc na ten moment wszystkie te zarodki, które rzeczywiście pochodzą z takiej nadwyżki, no są po prostu zamrażane. Nie mamy też aż tak długiej historii in vitro, żebyśmy tak naprawdę mieli z tym olbrzymi problem, bo nagle mamy po tych 20 latach taką ilość, że nie wiem, laboratoria nie są w stanie tego dalej zamrażać i tym podobne. Więc ta historia u nas jeszcze nie jest taka długa. Pewnie kiedyś przyjdzie się z tym zmierzyć. Natomiast rzeczywiście na ten moment nie ma niszczenia zarodków. Na przykład we Francji rzeczywiście dopuszcza się zniszczenie zarodków i tam, jeżeli rodzice o tym postanowią, mogą się nie zdecydować, czy mają być dalej zamrażane, że mają być właśnie przekazywane na przykład też na cele naukowe, bo to wszędzie też funkcjonuje, tylko że chcą zniszczenia zarodków. U nas na ten moment nie.
Mhm. Czyli podsumowując, w Polsce in vitro to nie jest, tak jak się niektórym osobom wyobraża, sklep z bobasami, nie, gdzie możemy sobie wybrać niebieskie oczy, blond włosy,
tak. I czy to będzie chłopiec,
zdrowe,
czy
chłopiec czy dziewczynka i jeszcze na przykład talenty matematyczne, tylko jest to metoda medyczna prowadząca do zdrowej ciąży.
Dokładnie tak, no, jest to generalnie metoda, którą tak naprawdę można zastosować tylko i wyłącznie w przypadku potwierdzonej niepłodności. To też nie jest metoda na to, że w idealnym momencie życia sobie zaplanujemy dziecko, tak, teraz idziemy do kliniki in vitro i robimy sobie in vitro. W tych procesach trzeba mieć 12 miesięcy potwierdzonego leczenia, ilość konkretnych procedur, którą wcześniej stosowano i rzeczywiście nie zadziałało, i dopiero takie rzeczywiście stwierdzenie o niepłodności, czyli tak naprawdę o chorobie, tak, bo niepłodność ma normalnie swoje kody, które na przykład uprawniają do L4 i mężczyźni mają swoje kody, a kobiety mają swoje kody, to po prostu jest choroba, ale dopiero w momencie stwierdzenia tej choroby my możemy skorzystać z in vitro, nie tak po prostu, bo mamy kaprys, co też jest, wiem, często zarzucane, tak, że ktoś poszedł na łatwiznę, tak, oj, bo po prostu trzeba bardziej się starać, to robić bardziej, lepiej jeść i tak dalej.
Wyluzować się.
Tak, a nie było właśnie pojechać na wakacje, tak, a nie iść na łatwiznę, ale to nie jest pójście na łatwiznę, bo trafiają do klinik osoby i poddawane procedurze są osoby dopiero, które faktycznie przeszły pełne leczenie, które też nie jest jakieś bardzo łatwe i bardzo przyjemne, tak, no bo tych procedur, przez które musimy tam przejść, też jest całkiem sporo.
To wróćmy jeszcze do tej sytuacji, kiedy mamy hipotetyczną parę, która ma jakąś nadwyżkę zarodków, wiedzą, że aż tylu dzieci nie będą chcieli mieć, czy można przekazać takie zarodki na przykład przyjaciółce, siostrze, komuś z naszego otoczenia, o kim wiemy, że nie może mieć swoich zarodków.
Tak, można się zdecydować rzeczywiście na przekazanie zarodków, jeżeli o tym wiemy, natomiast trzeba pamiętać, że u nas jest pełna anonimowość po stronie dawców. I to nieważne, czy to jest już zarodek dwojga rodziców, czy to jest na etapie przekazania gamet, czyli albo komórki męskiej, albo komórki żeńskiej, bo w ten sposób też można przekazywać komórki po prostu. Jest pełna anonimowość, czyli klinika absolutnie żadna nie może ujawnić danych osobowych. Dziecko też nigdy nie jest w stanie poznać jakby swoich rodziców, tak, tych genetycznych, biologicznych. U nas nie ma jakby problemu z tym rodzicielstwem, dlatego że z kodeksu rodzinnego wynika, że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Więc tutaj jakby wszystko się zgadza, tak? No bo mama, która urodzi, nieważne z czyjej komórki, czy swojej komórki, czy kogoś innego, staje się automatycznie zgodnie z prawem mamą. A z ojcem sytuacja jest rozwiązana tak, że jeżeli to jest mąż mamy, to ten mężczyzna jest automatycznie ojcem. Nawet gdyby ta para się rozwodziła, to też mąż mamy jest ojcem i to jest po prostu na sztywno też zapisane. Jeżeli nie mamy związku ślubnego, jakby ustrukturyzowanego, to wtedy mężczyzna, który w Urzędzie Stanu Cywilnego oświadczy, że jest ojcem tego dziecka, a mama to potwierdzi, zawsze musi być to potwierdzenie mamy i ma na to 3 miesiące, to rzeczywiście on staje się ojcem. Więc ten aspekt rzeczywiście tego rodzicielstwa jest ważny, no bo ja bym się zastanawiała na przykład, tak teraz gorąco myśląc, czy wolałabym po prostu, no pewnie wolałabym po prostu wydać klinice zgodę i nie wiedzieć, kto ma mój zarodek, zwłaszcza jeżeli mam tą świadomość, że absolutnie nie jestem w stanie nigdy się dowiedzieć faktycznie, gdzie ten zarodek poszedł.
Czyli nie ma takiego ryzyka, że oddamy nasze zarodki do adopcji i na przykład za 15 lat nasze genetyczne dziecko będzie chciało uzyskać od nas alimenty?
Na ten moment nie, absolutnie nie ma takiej możliwości, bo jest pełna ta ochrona danych. We Francji jest taki system pół na pół i on się zmienił w 2021 roku. Tam rzeczywiście system in vitro działa od dawna i jest taki bardzo wspierający. I tam dopuszczono taką sytuację, że jeżeli dawca wyrazi zgodę na ujawnienie jego danych, i faktycznie to dziecko by się zgłosiło po uzyskaniu pełnoletności i okazuje się, że dawca taką zgodę wyraził, to można rzeczywiście te osoby połączyć. Tylko, że i tak w kontekście prawa nadal tam też rodzicami, tymi prawnymi są ci rodzice, którzy urodzili, albo ta mama, która, bo tam też samotna mama może być rodzicem, tak? Tam nie ma obowiązku tej pary zgłaszającej się, tylko może być po prostu singielka. Więc to nie jest w kontekście prawnym, czyli nadal nie mam prawa do alimentów ani niczego takiego. To jest w kontekście, jeżeli ktoś chce poznać swoją faktycznie taką biologiczną przeszłość, dotrzeć do takiego rodzica genetycznego. Ale u nas nie można pod żadnym pozorem, nawet w sytuacjach, gdzie wydawałoby się, że byłoby zasadnym ujawnianie, tak, że ktoś wie, że na przykład ma chorobę genetyczną, która się pojawia później, szukamy dawcy szpiku i tak dalej, i wtedy wiadomo, że chcielibyśmy szukać w tej genetycznej rodzinie, to nie, nawet jakieś przyczyny genetyczne nie mogą wyłączyć tej anonimowości i nie mogą doprowadzić do uzyskania tych danych.
Gdy zgłaszamy się do kliniki leczenia niepłodności, podchodzimy do procedury in vitro, dostajemy całą masę dokumentów do wypełnienia. Na co byś zwróciła szczególnie uwagę pacjentów, przy czym się zatrzymać, co może przegadać na tu i teraz, ale też wyobrazić sobie jakieś scenariusze na przyszłość, co jest ważne. No bo tych dokumentów jest tak dużo, że czasami je tak z automatu odhaczamy. A problemy pojawiają się na przykład po rozstaniu.
Znaczy generalnie te dokumenty podpisujemy na przyszłość, tak? I na właśnie te trudne sytuacje. Ja myślę, że w ogóle fajnie byłoby, żeby poza tym, że te dokumenty są długie, obszerne i tak dalej. Ja sobie też zdaję sprawę, że nawet jeżeli je czytamy, a to jest jednak jakiś trudny etap naszego życia, to też ich nie musimy przyswajać. A nie wiem o tym, żeby na przykład w klinikach, bo wiadomo, za to nie są odpowiedzialni lekarze i to nie jest ich odpowiedzialność, oni się mają znać na czymś innym, ale żeby rodzice dostawali taką jasną informację o tych prawach w kontekście tego, że na przykład jeżeli się rozstaniemy, i nawet będziemy mieć wspólne zarodki, my tego zarodka też nie możemy użyć. Gdyby jedno z rodziców zmarło, czy dawców, tak, no bo tak pewnie będzie w tych dokumentach pisane, no bo one raczej są pozbawione jakiejkolwiek empatii, więc jeżeli jeden z dawców na przykład umrze, to nie jest też tak, że ten drugi dawca będzie mógł ten zarodek wykorzystać, nieważne czy to będzie mama, czy to będzie tata, tak? Więc to są takie aspekty, o których myślę w ogóle się nie myśli na tym etapie przystępowania do in vitro, a takie przeczytanie takiej ściągi, takich najważniejszych praw związanych z in vitro, a nie dokładnie z tym, jak klinika będzie realizować umowę, no bo generalnie klinika głównie to przekazuje, tak? Oni się zabezpieczają na przeróżne okoliczności, mamy umowę finansową, umowę dotyczącą refundacji i tak dalej, i tak dalej. Ale takie prawa związane z in vitro, żeby mieć, zresztą przygotowywałam takie wystąpienie w zeszłym roku na jedną z konferencji dotyczącą niepłodności, tak? Właśnie dokładnie co jest tym zarodkiem, co jest gametą, co jest już zarodkiem, jak wygląda kwestia dawstwa, co się właśnie stanie w tych sytuacjach, kiedy pomiędzy nami coś pójdzie nie tak. Co później z tymi zarodkami, tak? Co prawo stanowi na dzień dzisiejszy, co się dzieje z zarodkami, no bo też zakładamy, że nawet jeżeli by się kiedyś prawo w stosunku do tych zarodków nadliczbowych tak zmieniło, to ono też nie będzie działać wstecz, bo dlaczego? Bo generalnie prawo nie działa wstecz, tak? Więc tą ustawę o in vitro i to rozporządzenie dotyczące refundowania in vitro dobrze by było mieć w takich najważniejszych punktach streszczoną, bo nikt nie będzie się przekopywał przez całą ustawę i w ogóle tego nie polecam, ale faktycznie ja bym chciała, żeby klinika coś takiego dodawała. Tak samo jednak mamy bardzo dużo poronień w in vitro, tak? A to w ogóle nie jest temat poruszany w kontekście in vitro. Temat poronień w ogóle jest mało poruszany i wciąż jest tematem tabu, tak? I ja od 10 lat się tym zajmuję zupełnie bezpłatnie i prowadzę takie konsultacje bezpłatne i mam e-booki na ten temat i tak dalej. I staram się tą wiedzę jak najbardziej szerzyć, gdzie tylko mogę. Ale w kontekście in vitro to widzę, że to, tam jest jeszcze większe tabu, tak? No a przecież wiele tych ciąż nie jest donoszonych. A tak samo po poronieniu z in vitro przysługują te same prawa, na przykład w pracy, dodatkowy urlop macierzyński, zasiłek pogrzebowy, w ogóle możliwość pochówku, tak? To są wszystko prawa, które też będą przysługiwały po ciąży poronionej z in vitro. I myślę sobie, że oczywiście znowu jakby my chcemy tego sukcesu w klinikach, ale jeżeli na etapie kliniki właśnie rodzice się o tym nie dowiedzą, że w ogóle takie prawa mają, no to w sytuacji niepowodzenia ciąży to naprawdę jest trudny moment, żeby wtedy się dopiero tym zacząć interesować, tak? Więc ja na przykład mam pojedyncze osoby, które straciły ciąży po in vitro, przy tym, że mam jednak powiedzmy w ciągu roku setki osób, z których skonsultuję, no bo też jakieś tam są moje indywidualne moce przerobowe. To są pojedyncze osoby, które rzeczywiście są po ciążach z in vitro i też w ogóle im gdzieś tam zaklikało, że te prawa też przysługują. Mm-hmm.
No ja w ogóle sobie nie przypominam, żeby ktoś ze mną
tak, w klinice na ten temat, rozmawiał, prawda?
Rozmawiał, tak. Wszyscy są łącznie z nami pacjentami i przyszłymi rodzicami zafiksowani na ciąży, na dziecku, na celu, procedura, badania, wyniki, jakieś zabiegi, operacje, opcje.
Jest ale nawet bliżej. Na etapie tego niepowodzenia tej ciąży. Ja trochę mam pretensje takie do takich klinik, bo walczymy o to w szpitalach, w wielkich szpitalach publicznych, gdzie jest wiadomo mnóstwo osób, gdzie jest nam bardzo trudno jakby wynegocjować to z personelem, żeby rzeczywiście o tym, ja nie mówię, żeby oni uczyli ludzi, też informowali, no bo znowu jestem zdania, że personel medyczny nie jest od znania prawa, ale żeby oni wiedzieli, gdzie odsyłać, tak, do kogo odsyłać, bo czasami wystarczy powiedzieć, słuchajcie, wejdźcie na tą stronę i tam sobie wszystko znajdziecie. I naprawdę człowiek jest w stanie wtedy do mnie czy do kogoś innego, kto zajmuje się tymi prawami, trafić. A myślę sobie, że w tych klinikach, które jednak są takimi klinikami prywatnymi, gdzie ta opieka naprawdę może być doskonała i na takim super poziomie, że w momencie, a przecież klinika wie o każdym niepowodzeniu ciąży, tak? To nie jest jakąś tajemnicą, no bo pacjentka trafia tam z powrotem, że uważam, że to powinien być absolutny standard pełnego poinformowania, co teraz można zrobić z kontekstem prawnym, tak? To przecież nie musi być lekarz, to może być jakiś taki ala rzecznik praw pacjenta, który tam jest.
Zazwyczaj pacjenci mają.
Właśnie, pacjenci mają koordynatorów i jesteśmy w stanie tych koordynatorów super przeszkolić, żeby oni w tym aspekcie byli w stanie pokierować, tak? Żeby byli w stanie ewentualnie wskazać też kontakt, do kogo dalej można iść, że trzeba pójść na przykład do prawnika, jeśli jest bardziej skomplikowana sytuacja, ale uważam, że ten aspekt przy stratach tych ciąż in vitro też powinien być poruszany i oczekiwałabym tutaj naprawdę takiego super poziomu, gdzie nie musiałabym się w ogóle zastanawiać, czy pacjentki w klinikach właśnie są dobrze opiekowane w takim kontekście. Ja bym chciała teraz mieć świadomość, że tam naprawdę 100% pacjentek uzyskuje pomoc.
Trochę się uśmiecham, ale to taki śmiech przez łzy, bo niestety z wielu moich rozmów wynika, że nie we wszystkich, oczywiście nie chcę generalizować, ale w wielu prywatnych klinikach no jednak pacjenci są trochę bardziej traktowani jak klienci niż pacjenci. I w momencie, kiedy nie uzyskujesz zarodków, albo okazuje się, że twoje zarodki nie są akceptowalne genetycznie do transferu, albo właśnie tracisz ciążę, wypadasz z gry, przestajesz być klientem, tak, i klinika przestaje się tobą zajmować. Ja wiem, że to jest mocne i być może ktoś odbierze to jako krzywdzące, no bo na pewno są kliniki, w których tak się nie dzieje, no ale jednak jest wiele, w których właśnie tak,
ja znam takie kliniki, gdzie rzeczywiście te pacjentki są super zaopiekowywane, niezależnie od tego, co się wydarzy. W sumie tego też oczekujemy od takich prywatnych miejsc, prawda, że tam ta opieka jest o ten level wyżej co najmniej niż w tym, co możemy dostać publicznie w standardowym ubezpieczeniu. Też po to to robimy i zgłaszamy się często do prywatnych miejsc, więc tak, ja uważam, że nawet jeżeli tracimy tą klientkę, ale mamy już tego swojego koordynatora, to uczciwie jest zakończyć to też takimi informacjami prawnymi, co dalej możesz zrobić prawnie, tak? No bo jeżeli rzeczywiście nie ma widoków na ciążę, ale nawet jeżeli są widoki na kolejną ciążę, to po każdej ewentualnie straconej ciąży te informacje prawne powinny być takie uczciwe. I tak samo na etapie właśnie tego rozpoczynania starań i rozpoczynania współpracy z kliniką, ktoś tam też powinien wyjaśnić każdej jednej pacjentce, każdemu jednemu pacjentowi, no bo tam u nas w Polsce to musi być para, więc tam też ktoś powinien wyjaśnić te podstawowe pojęcia, bo ja myślę sobie, zresztą też z rozmów z rodzicami starającymi się o ciążę z in vitro wiem, że jakby wiedzą, czym jest in vitro, ale ten aspekt prawny właśnie zarodków, gamet, dziedziczenia, nie dziedziczenia, to jest w ogóle dla nich absolutna niewiadoma, tak? I budzą się ewentualnie w sytuacji na przykład rozstania, ale to co teraz z tymi zarodkami, tak? Wtedy się dopiero pojawia taka myśl, to co teraz? A dobrze by było, jakby mieć tą wiedzę na początku.
No dobra, to przejdźmy do takiej hipotetycznej sytuacji właśnie rozstania. Co może się wydarzyć? Czy ja na przykład rozstając się z moim partnerem mogę pójść do kliniki leczenia niepłodności i poprosić o transfer tych naszych zarodków? Czy on musi wyrazić na to tu i teraz zgodę? Czy może wystarczy jakaś zgoda wcześniej podpisana?
On by musiał wyrazić zgodę. Rzeczywiście jest taka opcja, bo te zarodki są nasze, wspólne, tak? My wspólnie możemy wyrazić zgodę na to, że one będą przekazane dalej. Więc nieważne, czy one będą potem przekazane komuś obcemu, czy mnie na przykład, to mój były partner taką zgodę też może podtrzymać. Tylko, że on musiałby rzeczywiście ją wyrazić na tym etapie, kiedy my już nie jesteśmy razem. No bo jeżeli my nawet wyraziliśmy zgodę na przekazanie już zarodków, na etapie, kiedy byliśmy razem i to była wspólna zgoda, to w momencie, kiedy się rozstajemy, to ta zgoda przestaje obowiązywać. Czyli po rozstaniu należałoby jakby ponownie wyrazić taką zgodę, i wtedy faktycznie mogę korzystać z tego zarobka, bądź on rzeczywiście może iść do innej pary. Natomiast jeżeli takiej zgody nie ma po rozstaniu, to ten zarobek
nie może być.
A jeżeli
ja w klinice nie powiem, że to rozstanie nastąpiło, a nie mieliśmy ślubu, tylko był to związek partnerski?
No to już jest znacznie trudniejsza sytuacja, tak? No bo pytanie, czy klinika rzeczywiście na tym etapie całej procedury jest w stanie stwierdzić, że ten partner zniknął, tak? Czy i tak nie będą gdzieś po drodze, pewnie zależy od procedury i zależy od sytuacji, czy gdzieś po drodze nie pojawia się konieczność jednak na przykład badań partnera, no i wtedy wiadomo, nie zrobimy tego. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, że ktoś w związku partnerskim, czy nawet małżeńskim, kiedy rozwód trwa czasami latami, no nie wszystkie rozwody kończą się w 3 miesiące, albo inaczej, bardzo mało ich odsetek tak się kończy. Więc w takiej sytuacji, dopóki klinika nie będzie tego wiedziała, to rzeczywiście jesteśmy w stanie z tych zarodków korzystać. Chociaż ja bym tutaj z drugiej strony polecała się jakby też dowiedzieć tego i ze strony tego partnera o tym na przykład poinformować klinikę, bo jeśli mam przekonanie, że ja się z kimś rozstałem, ja absolutnie nie chcę, żeby czy moje nasienie było wykorzystywane, no bo też niekoniecznie ta procedura jest już zakończona, mamy zarodki, albo zarodki nie chcą być wykorzystywane, to też jest właśnie aspekt, że gdybyśmy o tym wiedzieli przy przystępowaniu do procedury, to dajemy realnie narzędzie temu partnerowi też na decyzję, tak? Albo rzeczywiście mnie to absolutnie nie przeszkadza, więc ja pójdę do tej kliniki i wyrażę zgodę, ale jeżeli ja wiem, że mam z tym problem i jestem absolutnie na nie, to po rozstaniu też sobie tego pilnuję.
A jak jest w przypadku śmierci? Jest sobie na przykład małżeństwo, jedno z małżonków miało wypadek, nagła sytuacja, ten żyjący partner wchodzi w nowy związek, oboje podejmują decyzję, że chcieliby transferować istniejący zarodek. I co wtedy można?
No niestety nie da się na przykład w testamencie zapisać kwestii zarodka. Tego prawo nie przewiduje i w przypadku śmierci, z racji tego, że my nie jesteśmy w stanie uzyskać tej zgody ponownej na wykorzystanie zarodka, taki zarodek będzie zamrożony, nie będzie go można wykorzystać, nie będzie go można przekazać innej parze. On po prostu będzie zamrorzony.
Mhm. Niezależnie od płci żyjącego
tak,
partnerów.
Niezależnie od płci żyjącego z partnerów. A myślę sobie tak w praktyce, że to też byłoby dobre rozwiązanie, gdyby na przykład właśnie w testamencie można było dookreślić, co z moim zarodkiem, z naszym zarodkiem, tak? Więc ale w tym momencie, generalnie w momencie śmierci ustają wszystkie zgody, tak, wyrażone za życia. To jest jakby, wynika po prostu z prawa. No i jedynym takim, taką wolą, która działa po śmierci, jest ten testament, jeżeli sporządziliśmy testament. Także myślę sobie, że to jest też pewnie jakiś kierunek, w którym kiedyś te przepisy będą nowelizowane, albo przynajmniej uważam, że potrzeba by była takiej nowelizacji, żeby można było wyrazić jakąś wolę w stosunku do zarodka. Bo my możemy wyrazić wolę w stosunku dziecka jeszcze nienarodzonego, ale w przypadku, kiedy jest już ta ciąża. I wtedy faktycznie możemy coś na dziecko przepisać jeszcze nienarodzone. Możemy go uwzględnić w testamencie. Ale nie możemy uwzględnić w testamencie zarodków.
Mhm. Ten temat zarodków to jest temat, który, czy w ogóle in vitro, to jest taki temat, który nie tak często pojawia się w kontekście prawnym, na przykład w mediach, ale jakiś czas temu dosyć głośno było na temat sprawy, czy też wyroku w sprawie dotyczącej właśnie wykorzystania zarodków po rozstaniu. I z tego, co pamiętam, tam sąd zezwolił na to, żeby kobieta po rozstaniu z nich skorzystała. Czy dla nas, pacjentów, to coś oznacza na przyszłość, taka decyzja sądu, czy nie?
My nie mamy w Polsce prawa precedensowego, czyli tego prawa, które widzimy na amerykańskich filmach, że tam adwokat mówi, że w tej sprawie ten przeciwko temu orzeczono tak, więc my chcemy tak samo. Tak działa prawo precedensowe amerykańskie. My nie mamy. My mamy wolne sądy, gdzie każdy sędzia według własnego sumienia, własnej wiedzy wydaje wyroki. To, że taki jeden wyrok zapadł, to pewnie stanowi otwarcie jakiejś dyskusji, tak? I dobrze, gdyby to otworzyło szerszą dyskusję niż tylko jeden wyrok, czy właśnie tego prawa nie zmieniać. Albo przynajmniej, żeby zwrócić uwagę, że to są jakieś aspekty, które przecież się pojawiają. Na etapie pisania ustawy, kiedy mamy zupełnie nowy temat, tak jak powstawała ustawa o in vitro, to nikt tak daleko nie myślał, tak? Nie rozważał tylu aspektów. Teraz życie, biorąc pod uwagę, że mamy coraz więcej dzieci, do tego zmusza, więc to będzie pewnie jakimś otwarciem jakiejś dyskusji, ale ten jeden wyrok absolutnie nie daje innym prawa do powołania się na niego i zrobienia tak samo, bo w innej sprawie sąd może orzec zupełnie inaczej. Będzie inny sędzia, będzie miał inne przekonania i powie, że nie. Więc to jest tak samo jak z tą głośną sprawą pomylenia zarodków. Tak? No my tam nie znamy historii drugiej też strony, ale no tam się otwiera mnóstwo pytań, tak? Jakby sama decyzja kliniki o tym, że te zarodki błędnie podane, bo tam się bardzo szybko zorientowano, że one będą wypłukane, tak? Czyli ta ciąża się dalej nie rozwinie. Ale co gdyby jednak ta pacjentka stanowczo zabroniła? No nikt jej nie ma prawa czegoś zrobić na siłę, gdyby ona chciała jednak tę ciążę utrzymać. No oczywiście, że my nadal mamy te przepisy o matce, która urodziła dziecko i tak dalej, ale tam nikt nie wyraził zgody na przekazanie zarodków, tak, po drugiej stronie. Więc czy w ogóle ta druga strona, ci rodzice zostali o tym poinformowani? No zakładam, że muszą być poinformowani, no bo ilość zarodków się nie zgadza, będzie brakowało dwóch zarodków. Więc to ostatecznie klinika z tymi pacjentami podpisała ugodę po prostu. Oni tam wnosili o odszkodowania dla obydwóch z tych rodziców pieniężne i to się skończyło ugodą. No ale ta sprawa otwiera cały szereg zapytań, no bo gdyby ta ciąża została jednak szczęśliwie zakończona, to czy to dziecko na pewno nadal nie ma prawa poznać swoich rodziców, biorąc pod uwagę, że doszło do pomyłki i jego rodzice nigdy nie wyrazili zgody na to, żeby ich zarodek był przekazany? Czy ci rodzice nie mają prawa dociekać, gdzie jest ich zarodek i gdzie się rozwinął? Także to jest takich etycznych problemów. Jest cały wielki wór, których nie mamy w ogóle rozpoznanych, ale nad którymi uważam, że warto głośno dyskutować.
Bo każdy pacjent będący w procedurze in vitro chociaż raz pomyślał, a co jeśli się pomylą?
Jeśli się pomylą, dokładnie.
Przecież to tylko ludzie. W każdej pracy każdy się czasami myli.
Mnie się wydaje, że właśnie w Polsce w tej sprawie było tak, że tam się powoływała klinika na migrenę embriolożki, tak? Mhm. No z naszej perspektywy to się wydaje czymś zupełnie nie do pomyślenia. Ale wcześniej były już takie przypadki, że na przykład klinika miała bardzo słabo oznakowane, tak? No mieli jakimiś tam numerkami, ale ten system się im po drodze zmienił, coś tam, więc mogli nie panować w ogóle nad tymi zarodkami. Więc myślę, że tak, że takie rzeczy się pojawiają w głowach pacjentek. A z drugiej strony, no tych ciąż na szczęście z in vitro też mamy coraz więcej, tak? To przestaje być procedurą zarezerwowaną tylko i wyłącznie albo dla bardzo bogatych ludzi, no bo przecież ta procedura bez refundacji jest drogą procedurą i to wiadomo nie kończy się na jednej bardzo często próbie zajścia w ciążę, bo jeszcze gdyby tak się kończyło. Ale przecież pary wielokrotnie podchodzą do tego procesu, więc to są olbrzymie koszty, więc w momencie, kiedy nie było refundacji, to też się stała bardzo zawężona grupa odbiorców. Ale w momencie, kiedy się otwarła ta droga, no to mamy już przecież ponad 40 tysięcy par zakwalifikowanych do tego programu, 10 tysięcy ciąż. Tak, więc to jest bardzo dużo. I myślę, że to jest taki etap, gdzie trzeba rzeczywiście te problemy prawne w kontekście in vitro podnosić, rozmawiać o nich i zastanawiać się, co, w jakich aspektach jednak prawo powinno inaczej zaopiekować, niż zakładaliśmy tam kilkanaście lat temu, tak, w momencie powstawania ustawy o in vitro. Mhm.
To ja jeszcze na zakończenie naszej rozmowy chciałam zapytać o taką turystykę medyczną, no bo możemy przewozić zarodki. I co w sytuacji, kiedy na przykład mamy zarodki pozyskane w trakcie procedury w polskiej klinice, ale decydujemy się na przewiezienie tych zarodków do jakiegoś innego państwa, na przykład europejskiego, to jakiemu prawu podlegamy?
No to będziemy podlegać prawu tam, gdzie te zarodki zostaną jakby nam podane, tak? W kontekście samego zarodka i gdyby się pojawiły jakieś problemy na etapie samego zarodka, błędnego wydania zarodka i tak dalej, no to wiadomo, że podlegamy tej klinice i temu prawu, gdzie był ten początek procedury. Natomiast jeżeli już wyjeżdżamy i dochodzi do podania zarodka gdzieś za granicą, no to już jakby przechodzimy w tamto prawo. I to jest tak, że rzeczywiście niektórzy też po to jeżdżą do Czech na procedurę in vitro, bo na przykład chcą mieć tą drogę otwartą do tego, że kiedyś dziecko będzie mogło uzyskać te informacje o rodzicach genetycznych. I wtedy rzeczywiście dziecko tam ma prawo się zgłosić do kliniki i uzyska te informacje. Ale gdyby ta ciąża pojawiła się w Polsce, w polskiej klinice, no to dziecko nie będzie miało takiego prawa. Także to już będzie podlegało tej klinice, gdzie została wykonana dana procedura.
Dzisiaj o aspektach prawnych procedury in vitro rozmawiałyśmy. Temat bardzo szeroki, więc ja chyba mogę śmiało zapowiedzieć, że będziemy do niego wracały.
Bardzo chętnie.
Bo no jest to żywy temat, taki jak po prostu żywe jest życie. A była dzisiaj z nami Marzena Pilarz-Herzyk, prawniczka, autorka bloga Mama Prawniczka. Potrójna mama, bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia, Karina Terconi.
To był podcast Polskiego Radia.